Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat ubóstwo w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam księdza profesora.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Księże profesorze, mówiąc o ubóstwie, pewnie nie chcemy niczego, nie wiem, jakoś na siłę reformować czy zmieniać, ale też bardziej rozumieć, czym jest, można powiedzieć, dar ubóstwa, bo gdybyśmy myśleli o radach ewangelicznych, to też pewien drogowskaz dla osób konsekrowanych, ale pewnie i dla Kościoła, to pewien wyższy stopień, tak, czegoś, co Chrystus stawia przed nami, przed tymi, którzy też rozumieją, ale to też i droga, a z drugiej strony wiemy, mamy świadomość i pewnego wykluczenia i to wcale nie małej liczby czy populacji, tak, w całym świecie. U nas też mówi się, że coraz więcej ludzi ubogich, biednych, nawet na skraju nędzy. Nie jeden raz przecież przytaczane są chociażby statystyki, ile to dzieci, no nawet nie ma śniadania takiego do szkoły, tylko opiera się na tym, może co zjedzą, czy wypiją ciepłego w domu, jeżeli jest taka możliwość. I teraz czym ma być, myśląc, formułując ten temat, ubóstwo w Kościele i demokracji? Jak mamy na tę rzeczywistość patrzeć?
Tak, mamy dzisiaj okazję po wcześniejszych programach, kiedy mówiliśmy o pracy, poruszaliśmy temat pieniędzy, bogactwa. Dzisiaj pochylić się nad problematyką ubóstwa. To jest takie dopełnienie tych wcześniejszych naszych spotkań, rozmów na bardzo tematy aktualne, ale też trudne. I szczerze przyznam, że temat ubóstwa jest dla mnie taki najtrudniejszy z tych wszystkich dotychczas poruszanych, dlatego że to jest temat, który dotyka bardzo wrażliwej sfery życia społecznego. Powiedziałbym, że to jest też taki temat, który wymaga wielkiej wrażliwości. Dlatego, że człowiek ma swoją godność i chciałby, żeby tę godność zachować, nawet wobec trudnej sytuacji materialnej, bo tutaj jest pierwsze znaczenie ubóstwa. To jest po prostu bieda. Polskie słowo bieda, myślę, że jak najbardziej trafnie określa stan ubóstwa. Bieda, czyli brak dochodów, ale też często brak podstawowych środków do życia, nie mówiąc już o jakichkolwiek wartościach materialnych. I sądzę, że każdy z nas ma świadomość tego, że brak bogactwa, tego, co tak na zewnątrz widać i może być to ocenione, sprawia, że ludzie, których dotyka ubóstwo, to są ludzie, którzy bardziej sobie cenią swój honor, bardziej cenią sobie to wewnętrzne bogactwo, które jest właściwie jedynym ich bogactwem. Gdybyśmy chcieli tak scharakteryzować ubóstwo, tutaj trochę będzie powtórki z tego poprzedniego programu dla telewizji Trwam i Radia Maryja, który dzisiaj już się odbył, ta pierwsza część, to musielibyśmy, dotykając problemu ubóstwa, powiedzieć, że ono ma różne wymiary. Jest niejako ustopniowane. Pierwsze znaczenie ubóstwa to jest ubóstwo absolutne. I to jest pojęcie stosowane w statystykach międzynarodowych na oznaczenie krańcowej biedy. I gdybyśmy tu chcieli się posłużyć takim jakimś obrazem, żeby przybliżyć, czym jest to skrajne, absolutne ubóstwo, to można by powiedzieć, że ubogim w tym znaczeniu absolutnym jest człowiek, który na swoje utrzymanie ma równowartość $1 dziennie. I w świecie takich ludzi, którzy muszą się utrzymać, przeżyć za tam niecałe 4 złote, jest około 2 miliardów, czyli prawie, czy w tej chwili może już pełna liczba, 1/3 ludzkości. Większość tych biednych ludzi żyjących w ubóstwie absolutnym to są ludzie mieszkający w Afryce i Azji Południowej. Drugi taki wymiar ubóstwa to jest ubóstwo względne. Ono dotyczy już takiego zróżnicowania między poziomem życia określonych grup ludności, który wynika z wysokości dochodu, ale pokazuje też różne problemy społeczne. Bo te różnice w dochodach, tam już są jakieś dochody, tam już jest jakiś majątek, jakieś bogactwo, nawet byśmy używali tego słowa w cudzysłowie. Ale tutaj to ubóstwo względne pokazuje, że ludzie się różnią między sobą przez to, że na przykład mają pracę, ale gorzej płatną. Inni są bezrobotni, żyją tylko na zasiłku. W jednym rejonie płace są wyższe, w drugim niższe. Czyli ta względność, ona pokazuje różnego rodzaju różnice, ale różnice, które da się jakoś zmierzyć. I wreszcie jest też ubóstwo w takim wymiarze czysto subiektywnym. I to dotyczy dochodów tych ludzi, którzy mówią, że jest to ledwo wystarczające na codzienną egzystencję. Czyli subiektywnie to mogą być nawet poważne dochody, ale ktoś ma takie duże potrzeby i tyle różnych wydatków, że posiadane bogactwo, zarabiane pieniądze uważa za coś niewystarczającego. I wreszcie jest ubóstwo ustawowe. To jest określona kwota dochodów, która kwalifikuje do korzystania z świadczeń pomocy społecznej. I tutaj to oczywiście zależne jest od społeczeństwa, od kraju. Ta wysokość tych dochodów, które pozwalają występować o świadczenia pieniężne, jest ściśle określona, więc jeśli ktoś ma poniżej tej wyznaczonej granicy, może się o taką pomoc ubiegać. Więc żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to jest ubóstwo w tym znaczeniu takim społecznym. To jest próba do określenia, czym jest ubóstwo widziane nie tylko jako określony brak dochodów, ale również taka prawdziwa bieda, czyli często nieposiadanie niczego. Natomiast od strony teologicznej powinniśmy sięgnąć do Ewangelii i przytoczyć tu słowa z Kazania na Górze, kiedy Chrystus wypowiedział 8 błogosławieństw. I to pierwsze błogosławieństwo mówi o ludziach ubogich. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I tutaj oczywiście domaga się to takiego podstawowego komentarza. Ja bym się tu odwołał do świętego Leona Wielkiego, który dzielił ludzi, tych ubogich w duchu, na dwie kategorie. to są ludzie, którzy cierpią niedostatek z powodu trwałej, ciężkiej konieczności, ale są to również ubodzy duchem, którzy są takimi z racji wewnętrznej pokory. I dając taką bardziej szczegółową wykładnię, święty Leon Wielki podkreślał, że nagrodę królestwa otrzyma ten, kto posiada posiada ubogie serce, a nie tylko dlatego będzie uczestnikiem Królestwa Bożego, że brakuje mu środków. Natomiast pragnieniem Chrystusa jest, aby wszyscy byli równi w duchu, mimo że są nierówni co do majątku. Czyli tym wspólnym mianownikiem ludzi ubogich materialnie i ludzi bogatych, posiadających dochody, posiadających majątek, jest ubóstwo duchowe. Bo można być człowiekiem biednym i mieć ubogiego ducha, czyli mieć taką pustkę duchową. I można być człowiekiem bogatym, a jednocześnie mieć bardzo bogate serce, otwarte serce, serce, które pozwala dzielić się tym, co się posiada. Więc to jest pokazanie, że tym wspólnym mianownikiem jest moja relacja nie tyle do bogactwa, ile do samego Boga. Jeśli moje ubóstwo jest u Boga, tam jest cel mojego życia, to jest sens tego, co się ze mną dzieje, to oczywiście ja mogę siebie uznać za tego, który spełnia właśnie wolę Chrystusa i na nim się spełnia to błogosławieństwo, które Chrystus wypowiedział na górze błogosławieństw. Ale to pokazuje nam też dwa podstawowe rodzaje ubóstwa. Ubóstwo rozumiane socjologicznie, to jest ten wymiar społeczny, to jest ubóstwo na skutek właśnie trwałej, ciężkiej konieczności radzenia sobie z niedostatkiem, niedostatkiem wszystkiego, a z drugiej strony ubóstwo dla Królestwa Niebieskiego, czyli ubóstwo w wymiarze teologicznym. I tutaj o tym też sobie mówiliśmy, że to ubóstwo w wymiarze teologicznym, czyli ubóstwo dla Królestwa Bożego, podejmują osoby wezwane przez Chrystusa, które podejmują powołanie, zwłaszcza zakonne, ale nie tylko, bo wszyscy prezbiterzy też są zobligowani do tego, żeby podjąć to wezwanie Chrystusa do bycia człowiekiem ubogim i realizowania tego w swoim życiu, w swoim powołaniu. Ale to teologiczne podejście do ubóstwa pokazuje nam, że ubogimi w duchu powinni być wszyscy, nie tylko te osoby, które się na to decydują z racji wezwania Chrystusa i przyjęcia powołania, czyli osoby zakonne składając ślub ubóstwa, czy prezbiterzy, czy biskupi, ale też wszyscy wierni, którzy chcą być uczniami Chrystusa. To jest powołanie wszystkich, to jest wezwanie dla wszystkich. Dlatego nie powinno być różnic, nie powinniśmy mówić, że takim przykładem ubóstwa powinny być osoby duchowne, a zwłaszcza osoby konsekrowane, bo takim prawdziwym duchem ubóstwa powinni świadczyć i dawać przykład wszyscy, którzy siebie nazywają uczniami Chrystusa, czyli chrześcijanami. Dotknęliśmy też w tym programie telewizyjno-radiowym przyczyn ubóstwa, podkreślając, że ten rozwój cywilizacyjny, techniczny wcale nie zniwelował tych problemów związanych z biedą, z niedostatkiem dóbr materialnych. Wręcz ta sytuacja spowodowała, że pojawił się jeszcze jeden rodzaj ubóstwa, mianowicie ubóstwo ducha, taka pustka duchowa u ludzi bogatych, żyjących w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, u których często następuje taki proces utraty sensu życia i utraty nadziei. Ci ludzie, żyjąc w dostatku, nie potrafią sobie odpowiedzieć często na podstawowe pytania. Pytania, skąd pochodzę, dokąd zmierzam, jaki sens ma moje życie, jaki sens ma wyznawanie wiary w Boga, jaki sens ma odrzucenie Boga. Po prostu to są ludzie, którzy są wyjałowieni całkowicie duchowo. Dotykając tego problemu przyczyn ubóstwa, zwróciliśmy uwagę na to, że podstawowa przyczyna tkwi w nierównościach. To, co jest bogactwem wszystkich, bo ziemia i to, co człowiek jest w stanie stworzyć, wypełniając wolę Boga w planie stwórczym, należy do wszystkich ludzi. Tylko, że te dobra są bardzo niesprawiedliwie dzielone. I tutaj jest główna przyczyna ubóstwa. To jest ubóstwo, które później przekłada się na ubóstwo nie tylko materialne, ale na przykład ubóstwo różnych partykularyzmów, nawet różnych ścierania się różnych interesów ekonomicznych. To często jest rasizm, czyli odrzucanie ludzi i prześladowanie z racji koloru skóry. Czyli ta nierówność sprawia, że naprawdę to nierówne dzielenie bogactwa i też nierówne dzielenie biedy sprawia, że nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji tych ludzi najbardziej potrzebujących pomocy. Natomiast jeśli chodzi o skutki ubóstwa, tutaj też tak tylko dotknęliśmy tego, próbowaliśmy pokazać, że tutaj przede wszystkim cierpi rodzina, cierpią w ogóle rodziny wszystkie, które, zwłaszcza te rodziny wielodzietne, które są obciążone nie tylko tą codziennością, ale przede wszystkim zadaniem takich rodzin, rodziców jest wychowanie potomstwa, co naprawdę wiąże się z ogromnymi obciążeniami. A z drugiej strony te skutki ubóstwa dotykają szczególnie ludzi, którym się w życiu nie wiedzie, czy mają również zły, czy taki trudniejszy start, a więc ludzie z rodzin ubogich, niepełnosprawni, osoby starsze, samotne, właśnie bezrobotni, ludzie o innym kolorze skóry, często z innej religii. Tutaj widać, że jest taki trudny do określenia skutek, ale on najbardziej dotyka, bo to wszystko prowadzi do takiego upadku moralnego, do odrzucenia często wartości, co prowadzi niestety w wielu sytuacjach do grzechu. Dlatego takim najgorszym skutkiem ubóstwa jest grzech. I wreszcie dotknęliśmy też problemu wykluczenia społecznego. To jest termin dużo szerszy niż ubóstwo. Oczywiście ubóstwo najczęściej prowadzi do wykluczenia społecznego i odwrotnie. Wykluczenie społeczne często nie pozwala człowiekowi zmienić swojej sytuacji, ale wykluczenie społeczne często bierze właśnie początek w tym braku i niedostatku dóbr materialnych. Ale często dochodzi do tego właśnie jeszcze trudność w postaci na przykład utrudnionego dostępu do wykształcenia, do pracy czy zmiany pracy na lepszą, kiedy człowiek jest dyskryminowany z powodu właśnie religii, koloru skóry, czy z powodu tego chociażby, że pochodzi z rodziny wielodzietnej. Więc to wykluczenie społeczne właśnie tylko pokazuje, jak wiele problemów trzeba rozwiązać, żeby to ubóstwo zarówno w wymiarze tym społecznym, jak i indywidualnym, żeby to ubóstwo w jakikolwiek sposób zaradzić temu i zmienić sytuację tych ludzi, którzy z powodu tego ubóstwa najbardziej cierpią.
A gdy niektórzy myślą o potrzebie reform, tak, bo też stawia się różnego rodzaju pytania. Zresztą Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że chciałby Kościoła ubogiego, który by ubogim służył. Czy Kościół ubogi może być zarazem Kościołem dla ubogich? Czy nie potrzebuje on odpowiednich środków, aby pomagać ubogim? Czy w dziedzinie pomocy nie jest skazany na posiadanie szpitali, szkół, domów, opieki i innych instytucji? Czy i sam nie potrzebuje środków świeckich, aby móc sprawować swoją posługę? Tak i nieraz można powiedzieć, że naiwnością byłoby udzielanie na wszystkie te pytania odpowiedzi przeczącej, bo przecież, tak jak mówiliśmy w programie radiowo-telewizyjnym po 18:15, to bardzo często, a nawet w każdym przypadku, Kościół stał u podstaw i szpitalnictwa, i kultury tej agrarnej, uczył, jak ziemię uprawiać, przecież całe szkolnictwo, nie tylko seminaria duchowne, tak, nie tylko nauka teologii, ale ta podstawowa nauka to wejście z nauką pod strzechy.
Tak, tu ojciec dotyka bardzo ważnej sprawy, mianowicie no właśnie też tak tylko dotknęliśmy tego w tym programie, bo odnośnie ubóstwa musimy mówić o dwóch takich aspektach. Z jednej strony jest to duch, ale z drugiej strony jest to praktyka. I Kościół tu bardzo mocno tego przestrzega. Więc jeśli, ja podawałem taki przykład w tamtym programie, jeśli na drodze Kościoła stanie człowiek biedny, stanie człowiek potrzebujący pomocy, głodny, nagi, chory, to my nie głosimy mu najpierw Ewangelii, tylko najpierw się nim zajmujemy. Najpierw chcemy mu pomóc materialnie, a żeby pomóc materialnie, musimy mieć do tego środki.
No chociażby misje w Afryce, gdy podejmują tą działalność misjonarzy i misjonarki, bardzo często i to przy współdziałaniu na przykład lekarzy, ja sam to widziałem na oczy, przy ośrodku budującym się kościele jest ośrodek zdrowia i ma kilka oddziałów, nawet nowoczesny rentgen, różnego rodzaju, prawda, laboratoria i możliwość leczenia, bo ci ludzie, jeżeli im się nie da lekarstwa, no to oni też umierają. Później całe szkolnictwo, też pomoc w tym, temu człowiekowi, żeby on miał szansę, tak, na to, żeby też mógł wziąć odpowiedzialność w swoim społeczeństwie za właściwe prowadzenie, nie wiem, polityki, tego życia społecznego.
Oczywiście. I to, co ojciec tam wcześniej zacytował, te słowa, jak i tu właśnie ta uwaga, pokazują nam, że zadaniem Kościoła w kwestii likwidowania tego problemu ubóstwa, rozumianego we wszystkich tych wspomnianych tutaj wymiarach, bo nam nie chodzi o to, żebyśmy my tylko dbali o to, żeby ludzie byli ubodzy duchem. Czyli tych ludzi, którzy mają ubogiego ducha, sprowadzić na drogę Chrystusowej Ewangelii i ewangelizować, bo właśnie to jest ta sprawa ducha ubóstwa, ale jest też praktyka ubóstwa. I ta praktyka ubóstwa pokazuje, że Kościół, żeby mógł wypełnić właśnie tę swoją misję wśród ludzi potrzebujących pomocy, musi posługiwać się dobrami materialnymi. I oczywiście nawet sam kult, żeby prowadzić. No, nie można spotykać się pod gołym niebem, jeśli budujemy kościoły. To nie jest tylko symbol naszego bogactwa, tylko to jest dom, w którym my, do którego zapraszamy wszystkich ludzi. Wokół tego domu toczy się życie. Parafia, która ma swój kościół, to jest rodzina, która na tym terenie żyje. Więc jeśli kościół ma coś do spełnienia w tym względzie, to właśnie, żeby nie iść tylko drogą duchowego zaradzania ubóstwu, ale również przez praktykę. Więc im więcej Kościół zbuduje szkół, szpitali, im bardziej zaangażuje się w różnego rodzaju organizacje pomocowe, tym myślę, że więcej robimy właśnie w tym wymiarze praktyki. Tylko żebyśmy dobrze zrozumieli, jeśli używamy pojęcia Kościół, to mamy na myśli tutaj nie instytucje jako tę strukturę, która została powołana do Chrystusa, żeby powołana przez Chrystusa, żeby urzeczywistniać zbawienie, tylko myślimy o Kościele, tym instytucjonalnym wymiarze społeczności ludzkiej. Kościół to są ludzie. Więc żebyśmy mogli to ubóstwo sprowadzić na ten obszar praktyczny, to próbujemy aktywizować ludzi świeckich, pokazywać im, że zaangażowanie się po stronie ludzi biednych, na co tak mocno dzisiaj zwraca uwagę papież Franciszek, to jest dla nich realizacja podstawowych wartości ewangelicznych. Że za modlitwą, za tym kształtowaniem ducha musi iść praktyka, musi iść szukanie dla siebie miejsca w tym dziele Kościoła, jakim jest służba ludziom ubogim, że ja nie mogę stać z boku. I Kościół tu tylko umożliwia, bo zasada pozostaje ta sama, że Kościół nie może włączać się w politykę, ani jako instytucja zbawcza włączać się w jakieś działania czysto społeczne. Jeśli Kościół jako ta instytucja zbawcza chce tutaj reagować w tym obszarze ubóstwa, to przede wszystkim przez argumentację rozumową, a także budzenie sił duchowych, bez których sprawiedliwość domagająca się wyrzeczeń nie może utrwalić się i rozwijać. Sprawiedliwa społeczność, i tak Kościół naucza w swojej nauce społecznej, nie może być dziełem Kościoła, bo ona powinna być realizowana przez politykę. Politykę w tym szerokim, pozytywnym znaczeniu. Ale Kościół jest zainteresowany budowaniem sprawiedliwości. I tutaj służy swoją inteligencją, a także otwiera się na wymagania dobra, ale czyni to przede wszystkim przez ludzi, przez tych, którzy Kościół tworzą. I im więcej tu jest inicjatyw ludzi, według tej świadomości, że angażowanie się po stronie ludzi biednych, angażowanie się w te działania, które służą polepszeniu sytuacji najbardziej potrzebujących, tych biednych, ubogich absolutnie, to jest spełnieniem woli Chrystusa, który mówił, że jeśli ktoś w imię Chrystusa poda kubek zimnej wody, już zasługuje na Królestwo Boże. Więc jeśli patrzymy na Kościół i patrzymy na to, co Kościół posiada, czym Kościół dysponuje, to tutaj obejmujemy to widzenie pojęciem praktyka. Ale żebyśmy nie zatracili tutaj tej istoty posługiwania się przez Kościół tymi dobrami, musimy zawsze mieć przed oczyma ducha ubóstwa, którym Kościół żyje. I my do tego musimy ciągle powracać i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nam ktoś takimi argumentami, że Kościół jest bogaty i powinien tego bogactwa się pozbyć na rzecz biednych. To, co posiada Kościół, służy wszystkim ludziom. I to, co Kościół podejmuje w różnych inicjatywach, czy może inaczej, ludzie Kościoła, poprzez dzieła materialne, czy poprzez różną działalność o charakterze społecznym, naprawdę ma służyć wszystkim ludziom. My nie zamykamy tutaj drogi żadnemu człowiekowi. Dla nas, dla ludzi Kościoła, każdy człowiek, jeśli jest w sytuacji potrzeby, jest ubogim, to jest człowiekiem, którego Chrystus stawia na naszej drodze i powinniśmy mu pomóc.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat ubóstwo w Kościele i w demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zachęcam też do stawiania pytań. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, Drugi telefon 48 56 655 23 66. Jest godzina 22.
Za czym tak gnam? Czego więcej chcę? Na życie wciąż mam czasu coraz mniej. Praca i chleb sensem stały się, a sen o wolności wciąż jest snem. Podaj dłoń i z ziemi podnieś mnie, w ramiona swoje weź. Jak syna, który znów zbłądził gdzieś, i tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, naucz mnie. Samotny tłum zamieszkuje świat, dzieli nas wciąż kilka błahych spraw. Nienawiść i gniew z każdym rosną dniem, a sen o miłości wciąż jest snem. Podaj dłoń i z ziemi podnieś mnie, w ramiona swoje weź. Jak syna, który znów zbłądził gdzieś, tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, podaj dłoń. I tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, naucz mnie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Nazywam się Jarosław Śliwiński. Mówię nazwisko, bo będę brał odpowiedzialność za to, co powiem. Mieszkam w takiej wsi Mirocin, tu pod Jarosławiem. Jestem z wielodzietnej rodziny. Może nie takiej dużej, ale 7 nas było. Byliśmy najbiedniejszą rodziną w tej wsi. Ja, chodząc do szkoły, chciałem ukryć swoją biedę, bo nie zawsze miałem koszulę czy majtki i tak dalej. Miałem stresy, ale mieliśmy ojca, matkę. Ojciec cenił naukę. I moje siostry, jak i ja, siostry pokończyły studia w bardzo ciężkich warunkach. Dlaczego to mówię? Ponieważ jako radny gminy, wiem od potrzebki, w jaki sposób się rozdziela te środki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie tak dawno zabierają dzieci czwórkę, otaczają dom jak przestępców. Policja wyłażają okno, bo matka z ojcem bronili dzieci. Zabierają, bo złe warunki materialne. Mają co jeść. Mają krowy, mają kury, kaczki, gęsi. Czwórkę dzieci. Ja dostałem szoku, ponieważ gdybym w tej dobie, myśmy żyli, to by nas na zawsze wzięli. I wziąłem pełnomocnictwo notarialne, matka mi podpisała, broniąc tej rodziny. I trudno zrozumieć, jak cierpiały te dzieci. Najmniejsza, Weroniczka, 7 lat. I prosiła matkę, wykradnij mnie, mamo, stąd. Najstarszy, 15 lat, chciał popełnić samobójstwo, bo mówiła babcia. I tylko warunki materialne. Zainteresowałem panią profesor socjologii, panią poseł Henkiewicz. Przyjechała, przypadkowo rozmawiałam, byliśmy u ekscelencji biskupa Górnego, to była sprawa rolnicza i ona tam była, tylko te pismo, jakie zażalenia matka napisała do sądu wyższej instancji, co dotyczy zabrania tych dzieci. I ona przyjechała, dała reprementę gminie. To jest jedna sprawa. Po jakimś czasie sąd, widząc, że materialne warunki się zmieniły, chodzi o mieszkaniowe, bo spożywcze były, no to znów ojciec nadużył alkohol, ale nie był awanturnika, nic, tylko chory na cukrzycę i tam używał. I dzieci nie chcieli puścić. Zrobiłem, może na całą Polskę, modlitewne pikietę pod sądem. Mimo wszystko sąd się nie przechylił. Następnie oni sprzedali konie, sprzedali ziemię, ażeby warunki stworzyć, żeby te dzieci wróciły do domu. Nie będę już mówić, bo to pójdzie do prokuratury, kto ziemię kupił, potem ile za tę ziemię wziął i tym podobnie, ale chodzi o postawę ludzi. W tej gminie była też sytuacja następna, wcześniej. 12 dzieci ma rodzina. Ja poszedłem do gminy, byłem radnym, to nie poszedłem, tylko mówiłem, trzeba tej rodzinie pomóc. Otrzymali zapomogę. Potem matce mówię, niech pani idzie do tej gminy, bo pani służy się należy, 12 dzieci. Została poniżona ta matka, bo powiedzieli, że są biedniejsi, bo nie dbali o te dzieci, chcieli, żeby te dzieci się nie wyróżniały, spośród rówieśników ciężko pracowały, dbały. Poniżona została matka. Następna sprawa. Jest pochajnego Medina. Człowiek. Boi się paniczy, żeby ten hektar ziemi mu nie zabrać. Nie chce podpisać, bo przysługuje mu pomoc pieniężna. Nie chce pewnych papierów podpisać. Ja wziąłem jako przewodniczący rady na siebie. To powiedział, ja biorę na siebie. To otrzymał. Po 2 latach znów wraca do mnie, żeby pomóc mu, bo znów chcą podpis, żeby złożył. A ja byłem już radnym w sejmiku. Niech pan idzie do radnego, jak nie załatwi, niech pan przyjdzie do mnie. Nie przyszedł do mnie, tylko powiesił się. Dlatego na pogrzebie powiedziałem, przed Bogiem będziecie odpowiadać. To są straszne rzeczy. Być może nie znają niektórzy, nie wiedzą, ci syci. Jest takie przysłowie. Syty głodnego nie zrozumie. Gdyby byli w sytuacji tych rodzin, tylko malutka pomoc, niedużo. Tylko wyjść naprzeciw. Można było zmienić radykalnie. I dzisiaj, kiedy rząd się zmienił, uważam, że to wszystko się zmieni. Będę występował do prokuratury, ponieważ są takie nadużycia, takie machlojki w tym sprawie z tej rodziną i jeszcze inne, ażeby sprawiedliwość stało się zadość. Te dzieci już wróciły do domu, bo wszystko zrobiłem, żeby poprawić mieszkaniowe. Mój syn budował, tam nawet te nogi połamał, mieszkanie wykończyć i tym podobnie, bo powiedziałem, że są, którzy bez pieniędzy to zrobią. I bardzo jest ważny temat na ten Radia Maryja. Tyle jest krzywd ludzkich, znieczulica gmina, znieczulica. Ja byłem dwie kadencje rady, byłem członkiem prezydium Sybiku Przemyśle, tak wiem, znieczulica, bo w większości na rady idą osoby, które się umieją ułożyć, a potem zapominają o obowiązkach, jakie spoczywają na każdym radnym, na osobie, która spełnia publiczną powinność. Powinna sprawić. Wziąłem akt notarialny i broniłem tej rodziny i będę dalej bronić i inne. Bardzo dużo jest takich sytuacji, gdzie powinniśmy wziąć sobie do serca słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział, kto utracił odwagę obrony prawdy, wszystko stracił. Musimy sobie wziąć do serca, że przed Bogiem odpowiemy za drugą osobę. Niekoniecznie na siłę kogoś uszczęśliwiać, ale wczuć się. Biedny człowiek chce ukryć biedę. Nie chce, żeby był na pośpiewisko, bo jak po tej rodzinie to 12 dzieci, dzieciorób. No to one biednie się ukrywali. Takie są postawy ludzi, takie są postawy tych, którzy mają władzę. Być może liczę na to i wierzę, że w związku z tym, że zmiana prezydenta, zmiana jest rządu, że rząd w jakiś sposób wyjdzie naprzeciw tym potrzebującym rodzinom, tym, którzy bez podstawy dzieci zabierają i cierpienia. U sąsiada też zabrali syna i ten ojciec nie może sobie poradzić z nim. Prawie wykolejony. Dziękuję bardzo i dziękuję za, jestem trochę podminowany i dziękuję za ten temat i za sprawę właśnie ubóstwa, które dotykają ludzi, ale nie zawsze ci ludzie są winni temu ubóstwu. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panu, szczęść Boże. Księże profesorze, proszę bardzo.
Panie Jarosławie, dziękuję i rozumiem pana wzburzenie, rozumiem ten emocjonalny ton i sądzę, że wszyscy nasi radiosłuchacze solidaryzują się z tym, co pan mówi, jak reaguje, bo rzeczywiście, kiedy widzimy niesprawiedliwość społeczną i nadto widzimy jeszcze brak solidarności międzyludzkiej, a do tego dołoży się jeszcze nieuczciwość urzędnicza, to rzeczywiście wydaje się, że w niektórych sytuacjach jesteśmy całkowicie bezsilni. Niestety takich przykładów niesprawiedliwości społecznej, która szczególnie dotyka rodziny, bo o tym właśnie też mówiliśmy. Rodzina to jest taki najczulszy barometr ubóstwa albo wychodzenia z ubóstwa. Jeśli potrafimy otoczyć rodzinę, zwłaszcza wielodzietną, borykającą się zwłaszcza z problemami materialnymi, przecież to nie są problemy nie do opanowania, bo rozumiem, jak dochodzą problemy właśnie z chorobami, dochodzą problemy wychowawcze, to nieraz to wymaga rzeczywiście pomocy specjalistycznej, ale naprawdę pomoc materialna to jest coś najprostszego, co nie wymaga jakiegoś specjalnego prawa, nie wymaga jakichś szczególnego ustawodawstwa. Ale pan tu dotknął też bardzo ważnej sprawy. Niestety to, o czym pan mówi, to jest też skutek wprowadzonego prawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I to jest prawo, które właśnie nie stawia rodziny na pierwszym miejscu, tylko stawia państwo i jego cele i jego prawodawstwo, często przeciwne rodzinie, na pierwszym miejscu. Więc widzimy, jak mamy wiele do zmiany, bo tutaj tak trochę powiedzmy, tylnymi drzwiami wprowadzono nam wiele przepisów. To prawodawstwo pod hasłem prawodawstwa europejskiego zupełnie jest przeciwne naszej polskiej tradycji. Przeciwne jest temu, jak wygląda polskie społeczeństwo. My chcemy być Polakami w Europie, a nie Europejczykami w Polsce. Więc musimy na nowo to prawo przemyśleć. Ale bardzo dziękuję za pana te słowa o inicjatywie, bo pan jest wspaniałym przykładem, jak wiele można zrobić, jeśli człowiek w imię podstawowych wartości ewangelicznych nie jest obojętny i nie przechodzi obojętnie wobec ubóstwa. I ja zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, żeby szeroko otworzyli oczy, bo naprawdę tak niewiele trzeba od siebie dać, żeby zmienić tak wiele u innych, czego pan tu jest przykładem i pokazał na konkretach, jak wiele można zrobić, jeśli ma się dobrą wolę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tu chciałam zabrać tak symbolicznie głos. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo, bardzo się cieszę, że ten pan Jarosław tutaj też się dodzwonił, miał możliwość wypowiedzenia, bo to, co on mówi, jest niestety odbiciem tej rzeczywistości i nieudolności państwa też, między innymi. No tutaj się te wszystkie formy pomocy społecznej gdzieś zawodzą, ale też zawodzi człowiek, prawda? I to jest właśnie przykre, że gdzieś zapominamy właśnie i patrzymy tylko przez pryzmat tego, że już potem się wydaje, że nic nie można zrobić i nic nie można zaradzić. I myślę, że to budzenie sumień ludzkich i takie umacnianie, że trzeba jednak stawiać przede wszystkim na człowieka, no to jest istotne i życzę tutaj dużo siły i na pewno wsparcia modlitewnego dla tego pana Jarosława, bo no cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie i na pewno tutaj ta audycja też pokazuje, że no gdzieś się gubimy wszyscy i to nie może być tylko i wyłącznie wszystko pod względem instytucji postrzegane, tylko jakieś nasze takie małe działania.
Pani imię?
Magdalena.
Z jakiej miejscowości?
Centralna Polska.
Bardzo dziękuję.
Tak, i polecam się modlitwie i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Księże profesorze, proszę bardzo.
Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za ten głos. On się rzeczywiście włącza w tok tutaj naszego myślenia. Słusznie pani powiedziała, że problem ubóstwa to jest problem człowieka, nie tyle instytucji i nie tyle różnego rodzaju działania zorganizowanego, ile raczej dowartościowania osoby ludzkiej, jej godności. Ale jednocześnie, i to jest ta druga część pani wypowiedzi, przed nami jest ogromne zadanie przebudowywania naszego społeczeństwa na społeczeństwo obywatelskie. Obywatel to jest ktoś, kto ma prawa obywatelskie. I jeśli tych praw nie jest pozbawiony, to jest podmiotem wszystkich praw, nie przedmiotem, podmiotem wszystkich praw. A więc ma konstytucyjnie prawo do tego, żeby ktoś mu pomógł, nie dlatego, że on przyjdzie i będzie o to prosił, tylko to powinno być odwrócony porządek. To instytucje państwowe powinny szukać dojścia do człowieka potrzebującego pomocy. To nie człowiek powinien żebrać u instytucji państwowych o pomoc, bo jak powiedzieliśmy, ubóstwo jest bardzo intymną, bardzo wrażliwą sferą życia człowieka. Tylko to państwo powinno przyjść i to w cudzysłowie powiem na kolanach do takiego człowieka, żeby zrealizować to jego prawo obywatelskie, bo jeśli nikt go tego praw obywatelskich nie pozbawił, to on ma prawo również do tego, żeby został otoczony opieką wielowymiarową, zarówno w tym wymiarze materialnym. Pierwszy to jest i najważniejszy, bo człowiek może z głodu umrzeć, jeśli nawet będzie bardzo otoczony wielką życzliwością, ale nie będzie miał co jeść. I tutaj przed nami wielkie zadanie. Ja tylko, pani Magdaleno, bym powiedział tak, że powinniśmy większą jeszcze uwagę zwrócić na młodzież. Przy tych ostatnich wyborach młodzież pokazała, jak jest wrażliwa, jaką my mamy wspaniałą młodzież. To są ludzie, którzy żyją ideałami, tylko potrzebują tych, którzy staną się dla nich autorytetem, staną się mistrzami. I Kościół tutaj stara się, no, począwszy od Jana Pawła II, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży, będziemy je przeżywać w Polsce też, to jest pokazanie, że młodzi to nie jest tylko jakiś przedmiot działań ekonomiczno-gospodarczych, bo to są konsumenci, do których mamy dać jakąś ofertę, ale którym mamy dać ofertę, ale to przede wszystkim są ludzie, którzy będą tworzyć nowe społeczeństwo, społeczeństwo ludzi obywatelskich, którzy znają swoje prawa, ale szanują też prawa innych ludzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i księdza profesora. Jestem wzruszona w ogóle tym tematem, a jeszcze tym głosem pana Jarosława, który właściwie powiedział wszystko to, co człowieka boli i co tak jest w tej chwili rzadko lansowane, bym powiedziała. Powinien taki człowiek być właściwie przy rządzie albo przy prezydencie. Takim tego typu człowiek. Może przy ministerstwie, nie wiem, jakie jest to ministerstwo pracy, czy w każdym razie tacy ludzie powinni być konsultantami, a nie ci mądrzący się, tacy, którzy siedzą i, jak to się mówi, przelewają z pustego w próżne. Pozdrawiam go serdecznie. Natomiast mam taką refleksję, bo wiele już zostało powiedziane, ale ja w czasie tego, co ksiądz profesor był łaskaw mówić o tej kalce, że właśnie my przenosimy z zachodu te wzorce opieki społecznej, właśnie to zabieranie tych dzieci. Tam jest inny poziom zupełnie i inne wymagania w pewnym sensie powinny być. U nas to jeszcze jest w powijakach ta cała opieka. I a pewną kalkę przenosi, czym ludzi po prostu niszczy i te rodziny. Ja po prostu, ten pan Jarosław jest bohaterem, że on walczy o to, ale ile jest takich tragedii u nas, to jest bezmyślność. A ja tak się mądrze, bo ja przeżyłam 13 lat temu bezrobocie, tuż przed pójściem na emeryturę i nie powinna może, nie ma się czym chwalić, bo przeżyłam wtedy szok i szczerze mówiąc nigdy już nie wróciłam do siebie, tak? Po prostu człowiek ulega pewnemu poniżeniu, ponieważ pierwsza rzecz, jak przyszła do mnie opieka społeczna, ja po 20 paru latach pracy myślałam, że mi zaproponują zapomogę, póki nie znajdę pracy. A ta pani spytała tak, a co może pani ma do sprzedania? Mnie to tak jak policzek bym dostała. Potem 4 miesiące korzystałam z opieki społecznej, w tym sensie, że zgodziłam się tylko na te drobne zapomogi, żeby byłam jednocześnie wolontariuszką w domu opieki. Zgodziła się pani dyrektor na to. Byłam z tymi starszymi ludźmi, już w tej chwili sama jestem starsza i jakoś czułam, że to nie jest, że nie biorę za darmo i nie wyciągam ręki. Natomiast to było 4 miesiące. I ja wiem, że przede wszystkim trzeba zapewnić ludziom pracę, ale jeżeli już jest opieka społeczna i ci ludzie nie mają pracy, to nie można ich poniżać. I jeszcze chciałam powiedzieć, ksiądz profesor przed chwilą powiedział, że młodzież. Zgadzam się, ale przecież, jeśli można to powiedzieć, to młodzież owszem, ale co ta młodzież ma zaproponowane na przykład w lekturach? Odwołam się do tego, co się stało bardzo krótko, to już nie na temat w pewnym sensie, do tej całej afery w kulturze, kultura. I nauka to powinna dbać o to, żeby wróciły pewne lektury. Niech to będzie Żeromski, niech to będzie ta idea szklanych domów dla biednych ludzi. Niech będzie przedwiośnie ludzie bezdomni, w których widać te wszystkie, tę biedę i nauczyciele powinni takie fragmenty analizować z dziećmi. Żeby dzieci, jeżeli nie wyniosą tego z domu, to przynajmniej zrozumiały, co to znaczy bieda, co to znaczy, czym się różni na przykład bieda od ubóstwo od nędzy, co zresztą jest na przykład powiedziane w Zbrodnikarze, teraz się Dostojewskiego też nie bardzo cytuję, ale pan Marmieładow, człowiek alkoholik, powiedział, przepraszam, że to zacytuję krótko, łaskawy panie powiedział, ubóstwo nie jest występkiem, to fakt, wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest sądą, tym to gorzej, ale nędza, szanowny panie, nędza, To występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć. Natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę nie powiem nawet, by kijem wypędzano, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa. Ku tym większej zniewadze i słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Przepraszam za ten cytat, ale ja wiem, co to znaczy takie poniżenie, bo właśnie przeżyłam to. I dlatego mówię jednocześnie jako osoba lubiąca czytać. I widząca, jakie są, co się dzieje z lekturami. Maria Konopnicka. Przecież dlaczego ta rota nawet jest... Konopnicką też się gdzieś zepchnęło. A Konopnicka pisała tak pięknie o dziecku przed sądem, które, prawda, wreszcie powiedział sędzia, pójdź dziecię, ja cię uczyć każę. Okazał się człowiekiem dobrym. Pisała o tym, jak dziecko umarło z zimna gdzieś pod jakimś domem. Te lektury powinny wrócić, a nie kalki przejmować z Unii Europejskiej, gdzie jest inny poziom zupełnie jeszcze życia. Po prostu u nas zaniedbano. Gombrowicz, proszę bardzo, w lekturach, ale to jest już wyższy stopień, powiedzmy, wtajemniczenia. Ale dlatego, że Romskiego tak się nie... Właśnie, koniecznie powinno i analizy, i nauczyciele powinni być tak, poloniści, szkoleni, żeby także ten aspekt był, bo Kościół nie załatwi wszystkiego. Trudno na Kościół wszystko zwalać. Już na koniec powiem, bo jeszcze był taki, tam chyba w tej telewizyjnej części była mowa o tym, że ludzie by chcieli analizować, czy ktoś jest naprawdę biedny, czy nie. Pan Jarosław powiedział, że ludzie biedni są, mają godność. Otóż przytoczę słowa biskupa Kraszewskiego, już nieżyjącego świętej pamięci, którego szalenie zawsze będę szanować. On bardzo ludziom pomagał. Chodził bardzo tak skromnie, nawet podszywane, miał gdzieniegdzie, prawda, te swoje szaty. I on powiedział tak jakimś paniom, które mówiły, proszę księdza biskupa, proszę nie dawać, bo to oni przepiją. On zawsze dawał biednym. On mówił z wielką godnością, ja już to chyba kiedyś mówiłam, ja im daję na chleb. A co oni z tym zrobią? To jest sprawa ich sumienia. Także i opieka społeczna. I ludzie, którzy tak analizują i tak myślą, nie dam złotówki, bo ich trzeba tego miłosierdzia. I nie tylko należy od Kościoła tego wymagać. I właśnie te lektury i po prostu dziękuję temu panu Jarosławowi, bo on tak pięknie to ujął. I że naprawdę i bardzo dziękuję księdzu profesorowi, obu księdzom. I mam nadzieję, że może ten w tym nowym rządzie ministrowie odpowiedzialni i za kulturę, profesor Gliński, który miał takie przeprawy teraz, że może i teatr też będzie nie takie rzeczy pokazywał, tylko właśnie niech trochę wrócą ludzie do tego, co naprawdę o biedzie, o tym, że nie można patrzeć, że ktoś śmierdzi, to kazać wysiąść z autobusu, żeby zamarł, tylko na przykład zrozumieć to, zastanowić się, dlaczego tak jest. No iż państwo, żeby o to dbało, a nie zwalało na Kościół tylko. Życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem panu Jarosławowi jeszcze raz. Dziękujemy. Naprawdę jestem wzruszona tym, co powiedział. I chciałabym, żeby wszyscy ludzie tacy byli. I dziękuję księdzu profesorowi i księdzu prowadzącemu. I wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Pani Mario, z bardzo wielką uwagą słuchałem Pani wypowiedzi i rzeczywiście, jak widzimy, jeśli zetkniemy się z czymś autentycznym, to serce samo odpowiada i człowiek się wzrusza. Dotykając autentyczności, czujemy, że dotykamy rzeczywiście nieba, dotykamy spraw Bożych i to, co tutaj przedstawił nam pan Jarosław, pani też na swój sposób też jest autentyczna i też pokazuje to zatroskanie. Ale ja bym chciał też pokazać, jak wiele mamy do zrobienia, bo przede wszystkim ten rząd, który mieliśmy do tej pory, bardzo dużo mówił o pomocy, o rodzinie, a okazuje się, że to była taka cicha i subtelna walka właśnie z ludźmi ubogimi, z ludźmi potrzebującymi pomocy, z ludźmi, którzy nie mają praw i to zarówno poprzez walkę z dziećmi nienarodzonymi, jak i z osobami starszymi, a przede wszystkim z rodziną. I o tym, jak to są ważne sprawy, a jak były zaniedbane, świadczy chociażby ten taki zmasowany prawie, że atak na propozycję obecnego rządu, aby to przysłowiowe 500 zł na miesiąc dawać tym rodzicom, którzy zechcą przyjąć kolejne życie i zechcą zająć się tym życiem, to przecież za grosze, no bo to są, to jest jałmużna nadal. To jest jałmużna. Ile kosztuje wychowanie dzieci, opieka lekarska również, wykształcenie, to tylko sami rodzice wiedzą, tego się nie da obliczyć, bo te obliczenia naprawdę nie uwzględniają tej ofiarniczej pracy tych, którzy poświęcają się rodzinom, poświęcają się dzieciom. I ja proponuję, żebyście się państwo, nasi słuchacze, uważnie przyglądali, bo to, co jest najbardziej atakowane z tych propozycji nowego rządu, to znaczy, że to jest to, co zostało zaniedbane, a czego oni się teraz najbardziej boją. Więc im bardziej te propozycje wysuwane obecnego rządu będą atakowane, to znaczy, że one są bardziej potrzebne niż cokolwiek innego, że to jest przywracanie nam honoru, godności. To jest wreszcie okazja do tego, żebyśmy naprawdę zobaczyli, co tak naprawdę jest ważne w naszym społeczeństwie. I myślę, że każdy z nas rozumie, że jeśli uzdrowimy rodzinę w Polsce i zachowamy ją, bo tym się różnimy od Zachodu. Różnimy się naszym katolicyzmem, krytykowanym, nazywanym często katolicyzmem ludowym, masowym, ale to jest katolicyzm. Dzisiaj tam między wierszami w jednym czy drugim forum możemy wyczytać, że w Polsce wzrasta ilość osób chodzących do kościoła. Malutki tekścik, bo też przerażenie, co się dzieje. No myśmy tyle zrobili, żeby ludzi z kościoła wypędzić, a tutaj zaczyna się powrót do kościoła. Więc ja proponuję, żebyśmy właśnie patrzyli, bo to, co będzie atakowane, to jest, myślę, to, co jest nam najbardziej potrzebne. Wspomagajmy te inicjatywy. Starajmy się sami w swoim środowisku niwelować tych, którzy próbują nam jeszcze ostatkiem sił, powiedziałbym, wytłumaczyć, że my jesteśmy Europejczycy, nie Polacy. Nie, bądźmy Polakami w Europie i dajmy o tym wszystkim jasny sygnał. Miejmy swoją tożsamość, swoją godność.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Na samym początku dziękuję bardzo za to radio, za Radio Maryja, za telewizję Trwam i tutaj słucha nas wiele osób. Chciałem tak zapytać, ile osób wspiera to Radio Maryja, żeby istniało. To tak na początek. Żeby nie przedłużać, chciałem przypomnieć, że tutaj w roku 2013 Narodowy Fundusz, uwaga, zdrowia zrefinansował około 1300 morderstw na polskich dzieciach, a w roku 2014 już ponad 1800. Więc to jest też taka swoista nędza i moim zdaniem najważniejszym testem dla obecnej władzy na to, czy to jest władza polska, będzie sprawa właśnie prawa do zabijania Polaków, nienarodzonych dzieci na przykład. I jeżeli ta władza na początku swoich rządów nie weźmie pod uwagę tego problemu, moim zdaniem nędza poprzednich rządów nie zmieni się za bardzo, bo owszem, 500 zł na każde dziecko przyda się. Też mamy dzieci. Ale zabijanie dzieci nienarodzonych to no, szkoda gadać. Żeby nie przedłużać, chciałem też nawiązać do tego, co ksiądz Tadeusz Rydzyk mówił latem tego roku, gdzie zachęcał słuchaczy do czytania Anioła Stróża Polski, orędzia. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że czytałem to orędzie, rzeczywiście jest bardzo ciekawe i piszę w nim między innymi coś takiego. Pamiętajcie, że zwycięstwo nie przyjdzie przez partie polityczne, ale poprzez ruch odnowy ludzkich serc. Nie szukajcie podziału, ale przez jedność odnajdujcie się w działaniu. Przyszłość narodu zależy od tego, w jakim stopniu pojedynczy człowiek będzie poczuwał się do odpowiedzialności za cały naród. Ponieważ to, że jesteście Polakami i stanowicie naród polski, określa was i zobowiązuje, ale jednocześnie kosztuje, gdyż walka toczy się na tej ziemi i pośród was. gdzie Bóg was wybrał do dawania świadectwa innym narodom. I tak na sam koniec jeszcze jedna dygresja z tego samego orędzia. Wrogowie Polski, którzy działają pod parawanem europejskich organizacji, są wrogami chrześcijaństwa. Nienawidzą Chrystusa, który wymaga zachowania przykazań Bożych i Bożych praw. Europa nie dotrzymała wierności Chrystusowi, dlatego spotka ją los zdrajcy i pogan. Więc tak na sam koniec jeszcze raz dziękuję za audycję i chciałem tylko zwrócić uwagę, że te rodzaje nędzy są bardzo różne i nie wiem, która jest gorsza, czy ta nędza fizyczna, czy ta nędza w umysłach wielu osób, które pozwalają na przykład zabijać nienarodzonych Polaków. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panu, szczęść Boże.
Panie Macieju, na tę pierwszą część pytania, no ilu ludzi pomaga, zawsze możemy powiedzieć, że za mało jeszcze pomaga Radiu Maryja i Telewizji Trwam. I naprawdę, tak jak ojciec Tadeusz, zachęcając do pomocy i modlitwy i ofiar na ten cel, ja myślę, że to idzie jakimś tam takim swoim torem, ale im bardziej każdy z nas poczuje się indywidualnie odpowiedzialny i w swoim środowisku najbliższym będzie tutaj apostołem tych dzieł medialnych, katolickich, to na pewno spełni swoją rolę. Naprawdę zawsze trzeba łączyć modlitwę z ofiarą, zawsze, bo tutaj te dwa wymiary pomocy, one idą również razem, kiedy pomagamy ludziom ubogim, kiedy włączamy się w jakieś dzieła miłości. Zawsze modlitwa musi iść z ofiarnością. Nie można po prostu rzucać komuś ochłapów, tylko w modlitwie, czyli w tej rozmowie z Bogiem, w tym kontakcie bezpośrednim z Bogiem, szukać dla siebie usensowienia tego, co robię. Bo naprawdę angażując się, dzieł humanitarnych jest dużo, ale to modlitwa sprawia, że te owoce z naszych takich działań, trudów podjętych, ofiar składanych są o wiele większe. Natomiast co do tych rzeczywiście praw, jakie nam uchwalono o aborcji, niestety powiedziałbym, że również cichej eutanazji, bo znam wiele przypadków, kiedy lekarze namawiali rodziców, żeby pomogli umrzeć swoim dzieciom albo swoim bliskim, żeby się nie męczyły i nie brali na siebie takiej strasznej, jak oni to mówią, odpowiedzialności za cierpienia tych ludzi, czy to będzie dziecko, czy osoba starsza. Niestety jest tego sporo. Każdy może, jak się z tym zetknął, mógłby dać temu świadectwo. Ja, tak jak mówię, znam parę przypadków, przynajmniej takich, kiedy osoby mi o tym opowiadały i były tego świadkami. Natomiast co do Anioła Stróża Polski, ma pan absolutnie rację. I ja myślę, że to orędzie warto rozpowszechniać i warto pokazywać, że ten ruch odnowy ludzkich serc to jest to właśnie, co my też robimy tu dzisiaj. To jest właśnie ruch, to nie jest jakaś organizacja, to nie jest jakieś zrzeszenie. To jest ruch, to jest takie akcjo, to jest to, co się dzieje i w czym my uczestniczymy, czy to słuchając radia, czy oglądając telewizję Trwam, czy czytając prasę katolicką. My tworzymy ruch i to jest właśnie piękne. A tym, do czego zawsze się możemy odwołać i myślę, że jest najlepszą tarczą przed wszelkiego rodzaju atakami, to jest nasz katolicyzm. Zachowany, przechowany, obroniony. Przecież to z czasów zaborów mamy to określenie Polak-katolik. W tym najtrudniejszym czasie historii, no można powiedzieć takiej już nam bliskiej, bo o zaborach każdy chyba może powiedzieć, że to już jest jego w jakimś sensie historia. To dzisiaj widzimy, jak warto to docenić. Polak katolik, Polska katolicka, to jest obrona przed właśnie atakiem, również terrorystycznym, bo do nas nie przyjdą ci, którzy chcą tworzyć państwo islamskie, bo oni się u nas nie odnajdą. Tu jest rzeczywiście tak silny katolicyzm i ta atmosfera mimo wszystko jest tak duchowo przepojona, że miejmy nadzieję i że nas jakieś większe nieszczęście nie spotka.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze je wita.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam czcigodnego ojca, czcigodnego księdza.
Dziękujemy.
Profesora. No z ogromną uwagą wracam z Senatu Rzeczypospolitej. Dzisiaj słucham no nie pierwszej cudownej audycji. Chciałem pogratulować tematu. Nie ukrywam, że jako senator pochodziłem z rodziny bardzo biednej. Czasem może w domu rodzinnym brakowało chleba, ale wspaniała i cudowna mama, kiedy wychodziliśmy do szkoły, a było nas czterech, zawsze mówiła: dziecko, dziel się chlebem z drugim człowiekiem. Później no zostało mi to wpojone przez cudownych rodziców na całe moje życie. Kiedy zostałem po raz pierwszy wybrany radnym gminy, zawsze wstępowałem do komisji rodziny. Od gminy mogę stwierdzić jedno, że zawsze bolałem nad tym, że faktycznie do opieki społecznej po zapomogi przyjeżdżali ludzie Mercedesami, a nie przychodzili ludzie najbiedniejsi, bo ludzie najbiedniejsi, sam wiem po sobie, mieli ogromny honor. Naprawdę nie wyciągali rąk, a ci naprawdę przyjeżdżali i kłócili się o zapomogi. Zawsze zwracałem uwagę siostrom środowiskowym, pecekówkom, czego wy nie robicie wywiadu środowiskowego i no tak od ręki przyznajecie, jak oni Mercedesem przyjeżdża, to co, to jego nie stać? No później byłem radnym wojewódzkim dwie kadencje, no w sejmiku małopolskim, na te rzeczy także ogromnie zwracałem uwagę. No teraz jako senator całkowicie podzielam opinię czcigodnego ojca prowadzącego i ojca profesora, że faktycznie no, głosuje się różne ustawy o przemocy, ustawy gender, ale jednak no, poprzednia koalicja nie patrzyła na człowieka jako podmiot, nie patrzyła na rodzinę. Ja mogę powiedzieć, no ile jest wyśmiewania to, co radiosłuchacze mówią no, w wspaniałym radiu, że faktycznie wyśmiewają się i ksiądz profesor o tym powiedział z tych 500 zł. No przecież jest to naprawdę pomoc. Dzisiaj była, mogę powiedzieć, ustawa także podatkowa na temat opodatkowania odpraw. Widziałem, co się działo, kiedy poprzednicy no, PO i PSL dostawali szału, kiedy myśmy występowali i mówiliśmy, że no jak to może być, że na przykład prezes Orlenu, jak będzie odchodził, weźmie odprawy 6,5 miliona złotych. Ja na to zwracałem uwagę i mówię, a ludzie żyją w skrajnej nędzy. Ile jest dzieci głodujących? Powiedziałem także, no drodzy państwo, w Polsce utworzono klasę super bogaczy i super biednych. No ja powiem tak, dziękujmy Panu Bogu gorąco, gorąco za to, że mój Kościół katolicki naprawdę, no poprzez Caritas pomaga wielu, wielu ludziom. Ja nie ukrywam, że sam ogromnie się zaangażowałem w te rzeczy. Nie ukrywam, że no wybudowałem wiele instytucji potrzebnych dla osób biednych, ludzi chorych, ludzi w potrzebie. Nawet wczoraj mogę podać przykład. Przyszła pani, kiedy jeszcze byłem na fundacji, w moich ukochanych stróżach, no prawie z płaczem, mówi, mam brata głuchoniemego i faktycznie no jest w szpitalu i wykryto nowotwora żołądka, nowotwora wątroby i naprawdę, wie pan, w brutalny sposób go wyrzucają. No zadzwoniłem do naszego hospicjum imieniem Chrystusa Króla i mówię, pani doktor, no moja gorąca prośba, proszę przyjąć. No i przyjęła. Mało tego, no jestem pełen podziwu dla ludzi, bo jeżeli na przykład organizujemy mikołajki dla rodzin wielodzietnych, gdzie kryterium jest trójka dzieci, to nawet są rodziny po 13 dzieci. I jednak wielu jest ludzi, do których się dotrze sponsorów i poprosi o pomoc, jednak pomagają. I naprawdę chciałem powiedzieć jedno, że ja dlatego jestem w Prawie i Sprawiedliwości, że oni zawsze są za Polską socjalną i solidarną i że naprawdę rodzina to jest świętość, bo to, co powiedziałem, dałem swoje świadectwo, że tą miłość do człowieka po pierwsze wyniosłem z domu rodzinnego, gdzie nie wstydziła się mama mówić o tym, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, że nie wstydziła się ta ukochana mama, babcia, żeby nauczyć mnie różańca świętego i modlitwy i składać ręce, że nie wstydziła się brać babcia i mama syna do redemptorystów, do Matki Boskiej Tuchowskiej czy do Kobylanki, gdzie faktycznie, no pamiętajmy jedno, że najpiękniejszym przykazaniem naszym jest przykazanie miłości. I ja powiem szczerze, jako senator, jako góral, kiedy nie pomogę ludziom i nie wyżebram czegokolwiek dla drugiego człowieka, to klękam do pacierza wieczór i mówię, Panie Boże, czego ja jestem takim niedołęgą, że dzisiaj nie postarałem się człowiekowi w potrzebie pomóc. A jeżeli pomogę, to dziękuję Panu Bogu za to, no, że pomogłem i że mogłem drugiemu człowiekowi pomóc. Naprawdę gratuluję mojemu ukochanemu radiu za te wszystkie programy pomocowe. Przecież nieraz boleję, jak ostatnio prowadził ojciec Benedykt i jakiś pan zadzwonił, że ma to i przerwał z uśmiechem. No niech naprawdę, no niech się każdy opamięta, ten co ironizuje z tej ogromnej pomocy prowadzonej przez Radio Maryja. Chwała za to i chwalmy Panu Bogu za to, że mieliśmy świętego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy naprawdę na rodzinę stawiali i którzy wiele, wiele pomagali. I dziękujmy Panu Bogu za to, że mamy Radio Maryja, cudownych ojców redemptorystów i męża stanu ojca Tadeusza. A politycy, to tak jak ksiądz profesor powiedział, ja obserwuję w tym parlamencie i obserwowałem w poprzednich 8 latach, jak się wyśmiewano, kiedy myśmy wprowadzali rzeczy, aby rodzinę dowartościować. I chwała Bogu za to, że polskie rodziny są wielodzietne. Chwała Bogu Panu za to i nie wstydźmy się, że jesteśmy katolikami, bo na sądzie ostatecznym Pan Bóg się zapyta. Byłem głodny, nakarmiłeś mnie, chciało mi się pić, czy dałeś się mi napić? Byłem w więzieniu, czy mnie odwiedziłeś? I nie będzie się pytał, czy dorobiłeś się milionów, ino się będzie pytał, co pomogłeś bratu swojemu. Z Panem Bogiem i gratuluję czcigodny ojcze, gratuluję czcigodny księże profesorze. Naprawdę cudowny temat i jadę z Warszawy i naprawdę słucham tego i dziękuję wspaniałym radiosłuchaczom mojego ukochanego radia za takie refleksje. Postarałem się zadzwonić, bo i też powiedzieć, że mimo to, że jestem senatorem Rzeczypospolitej, to pochodziłem z bardzo biednej rodziny i to, co robię teraz, to pomagam wszystkim tym jako dowód wdzięczności dla wszystkim tych, którzy kiedyś pomogli mojej rodzinie i czwórce moich braci. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie senatorze, dla pana i dla podróżujących bezpiecznej podróży. Proszę bardzo, księże profesorze.
Panie senatorze, bardzo, bardzo dziękuję. Ten głos był potrzebny, bo to jest głos z dzisiaj, głos ze środowiska ustawodawczego, więc widać tego nowego ducha, który wchodzi w nasz naród poprzez tych ludzi, których wybraliśmy. Mam nadzieję, że te wybory, których dokonaliśmy, to było też opatrznościowe działanie łaski i dziękujemy Bogu za to, co się już wydarzyło i wspierajmy każdą dobrą inicjatywę. Najpierw chciałbym powiedzieć, pan na to zwrócił uwagę i chciałbym to mocno podkreślić, że przez ostatni czas żyliśmy w społeczeństwie, w którym się odnosiło wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym. Natomiast wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego. My, wierzący, mieliśmy się tłumaczyć z tego, że jesteśmy wierzący. Ludzie, którzy mieli dzieci, musieli się tłumaczyć, że mają dzieci. ci, którzy pomagają innych, musieli się tłumaczyć z tego, że pomagają innych, a jeszcze często byli za to karani. Więc żyliśmy naprawdę w państwie absurdów, w państwie absolutnie przeciwnym społeczeństwu i obywatelom. I to było odbieranie nam praw obywatelskich. To było deptanie konstytucji i działanie przeciwko państwu i przeciwko narodowi. Więc myślę, że ten hałas, który w tej chwili się podnosi, kiedy zaczynamy odwracać tę politykę przeciwko Polsce, antypolską, no jest z oznaką, że idziemy w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę, że pan tak podkreślał mocno rodzinę i dał to świadectwo. To jest naprawdę przepiękne świadectwo, potrzebne. Ja też pochodzę też z takiej wielodzietnej rodziny, bo nas jest 6 braci. I dlatego dzisiejsze spotkanie, to telewizyjno-radiowe, rozpocząłem od historii dziewczynki, która właśnie doświadczyła z jednej strony tej niechęci społecznej wobec jej osoby, dlatego że pochodzi z rodziny biednej, a z drugiej strony siły rodziny doświadczyła, zwłaszcza serca matczynego, które potrafiło ukoić jej lęki, wytłumaczyć, ale przede wszystkim nakarmić serce taką miłością, która później zmienia zarówno patrzenie na świat, czyli cały ogląd świata, ale też zmienia człowieka w taki sposób, że potrafi to, co otrzymał, rozwijać i darować innym. I wreszcie ostatnia sprawa. Panie senatorze, jest taka łacińska definicja dobra, bonum est diffusivum sui. Dobro jest rozlewne. To jest cechą dobra. Jeśli rzeczywiście cokolwiek zrobimy dobrego i połączymy to z modlitwą, połączymy to z tym odniesieniem do Boga, z tą naszą relacją do Boga, z tą z rozmową z Bogiem, tam będziemy odnosić to wszystko, co robimy dla innych, to ja myślę, że to dobro będzie bardzo, bardzo szybko się rozlewać i zmieniać ludzi, środowisko i cały nasz kraj.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Radio wyłączyć.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem, tutaj mówi Andrzej obecnie z Ustki. Chciałem dodać, bo tu wiele słusznych uwag padło i bardzo ładnie, natomiast ja bym dwie sprawy chciał do tego wszystkiego dodać, chociaż można było wiele więcej. Pierwsza sprawa to jest pomoc udzielana. Owszem, jest potrzebna pomoc często i taka doraźna i dobrze, że ona jest. Natomiast równie często potrzebna byłaby pomoc w formie nie tyle bezwrotnej zapomogi, ale na przykład pożyczki. Wiem, że z dużym ryzykiem, ale jednak wtedy część przynajmniej tych pieniędzy by wracała i mogłaby służyć dla innych. I w ten sposób byśmy oszczędzili. Dlaczego? I mogli po prostu te pieniądze wypracowały dla coraz większej liczby osób. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele sytuacji jest takich, że ktoś znajdzie się chwilowo w biedzie, bo stracił pracę, bo ktoś go oszukał, firma. Bardzo często te prywatne firmy oszukują pracowników, nie wypłacają. No, różne sytuacje są. Wrabiają w różne sytuacje. Poza tym wtedy ci ubodzy, te osoby muszą korzystać bardzo często właśnie z pozabankowych pożyczek, bardzo drogich. Wpadają w spirale długów. Jak z tego wyjść, prawda? Więc ten problem by trzeba było tutaj rozważyć i jak go załatwić. W tej chwili opieka społeczna nie może dawać pożyczek.
Więc, powinna być taka możliwość. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, ktoś mi powiedział, jeden z inspektorów PZU, że 2/3, nawet ponad 2/3 rent emerytur jest obciążona komorniczo. Większość rent i emerytur to są te najmniejsze, najniższe. A więc ci ludzie, te miliony ludzi, otrzymują w wypadku emeryta około 350 zł po windykacji komorniczej. Renciści, emeryci powiedzmy około 500-600 zł. I jak z tego wyżyć? I więc ja proponuję, żeby jedną z pierwszych, ponieważ nas słuchają też posłowie i senatorzy, żeby jedną z pierwszych ustaw była ustawa, która zrównuje emerytów, rencistów z ludźmi pracującymi, jeśli chodzi o kwotę, której komornik nie może, znaczy o kwotę nietykalną dla komornika. Więc a kwota ta wynosi prawie 1500 dla pracującego, więc 350 zł i 500-600 zł w wypadku emeryta, a 1500, prawda, prawie 1500 w wypadku pracującego, to jest ta kwota, prawda, taka różnica jest w tej minimalnej kwocie, a dotyczy to setek tysięcy czy nawet kilku milionów ludzi. Więc to jest ten drugi problem i no, bardzo bym sobie, byłbym zadowolony, gdyby właśnie tylko te dwie sprawy załatwić, już naprawdę milionom osób można byłoby pomóc. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo widać u Pana już taką konkretną propozycję do przemyślenia. Ja się absolutnie zgadzam, że te dwie Pana inicjatywy, one są do takiego naprawdę poważnego rozważenia. Bo najpierw, rzeczywiście pomoc udzielana doraźnie, to jest pomoc, która ratuje konkretną osobę w bardzo trudnej sytuacji. A wiele mogłoby na lepsze zmienić rozwiązywanie spraw systemowych. Więc jak najbardziej tu jest taka ważna uwaga, żeby szukać jakichś możliwości tworzenia jakichś funduszy, zasobów finansowych przeznaczonych do właśnie takich rozwiązań systemowych. No, jakąś rolę kiedyś spełniały te spółdzielcze kasy oszczędnościowe, te popularne skoki, ale naprawdę można szukać takich rozwiązań w własnym środowisku, bo taką kasę może założyć kilka osób, jeśli potrafią się dogadać. Tylko problem właśnie jest z tym, żeby się dogadać. Następnie wiele takich rozwiązań dzisiaj poprzednia władza tłumaczyła tak, takimi obciążeniami prawem europejskim. Tego nie wolno, bo prawo zabrania, tamtego nie wolno. I rzeczywiście często okazywało się, że nam nic nie wolno. Bez Brukseli nam nie wolno żadnego prawa, które by ułatwiało życie Polakom wprowadzić. Więc ja myślę, że obecny rząd znajdzie sposoby, żeby coś na kształt takiej pomocy systemowej, gdzie można by udzielać pożyczki, czy finansować w sposób systematyczny jakieś inicjatywy podejmowane. No najlepiej, gdyby to były jakieś grupowe inicjatywy, tak żeby to nie był jeden człowiek, ale ta odpowiedzialność, żeby była wspólna, czyli żeby takie grupy były tworzone osób, którzy będą jakieś, potrafią się dogadać, to już byłby jeden warunek udzielenia, a po drugie, żeby umieli dzielić tak odpowiedzialność i zadania, żeby ten pomysł później naprawdę do końca zrealizować. Natomiast co do drugiej sprawy, ja nie znam akurat tych danych, bo to rzeczywiście byłoby przerażające, jeśli 2/3 emerytur i rent obciążone byłyby windykacją komorniczą i ta minimalna chroniona kwota, no to jest rzeczywiście, to jest głodowa kwota jak najbardziej. Więc czy można tutaj to zmienić? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak tu przy wniesieniu tej sprawy do grona właśnie ustawodawczego naszych parlamentarzystów pozwoli im znaleźć rozwiązanie, tym bardziej, że wszystkie przepisy dotyczące komorników prawdopodobnie będą w tej chwili na nowo tutaj przygotowywane, bo widzieliśmy, co się działo. Ile tu było, powiedzmy, działalności niezgodnej z prawem i czas to uregulować. I przy tej okazji można również podpowiedzieć takie rozwiązanie dotyczące właśnie emerytów i rencistów. Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo konkretny, i jeśli pan będzie miał dalsze pomysły, to naprawdę warto się z tymi pomysłami zgłaszać do ludzi, którzy mogą coś zmienić poprzez ustawodawstwo.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, ubóstwo w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Proszę bardzo.
Tak, ja chciałem przedstawić takie uroki życia niepełnosprawnego emeryta, ponieważ ja mam 65 lat, mamę mam 85 lat. I
ma pan na imię?
Stanisław Olszewski z Jelca, z Laskowic.
Dziękuję.
I chciałem zacytować, bo napisałem sobie takie po prostu wierszy, który tu nie chodzi o pomoc finansową, tylko o moralną, gdzie pisałem do prezydenta tamtego, do Sejmu pisałem, ale jak to już powiedzieli, że jaką mam drogę, tak tak mnie potraktowana na komisji. Walczę z chorobami i otyłościem, problemami życia, nie starością. Nie mam siostry ani brata. Cztery ściany, żona i komnata. Jestem starą Skodą, jest to moją pomocą i wygodą. Jakbym jeździł na rowerze, może uzyskałbym pomoc w PCP, znaczy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzienne życie, otoczenie mnie zraża. Zakupy, bóle, wizyty u lekarza. Mama 85-letnia o zakupy prosi, ja nie mogę już ich nosić. Od 5 lat wędką się posługiwałem, tak sobie pomagałem i problemy rozwiązywałem. Na komisję o pomoc się zwróciłem, wędki się pozbyłem, karty parkingowej. Opiekunkę mi się przypisuje, chyba w tym kraju bezrobocie się likwiduje. Myślą, że jako emeryt mam dużo pieniędzy, utrzymaniem opiekunki z urzędu mogą kupić sobie jeszcze nędzy. Zamieszkać pomostem, pozbyć się mieszkania, nie szukać wspomagania. Takie życie samotności, urok starości i mej otyłości. Taki morał z tego wynika, nie szukaj pomocy urzędnika i orzecznika. Tak można tylko wygotować, lekami się odżywiać, do końca życia funkcjonować. Można usiąść pod krzaczkiem, pod płotem, raczyć się piwem i mamrotem. Taka jest moja krytyka, że emeryta w areszcie domowym się zamyka. Kto to zrozumie, to mi wybaczy, stąd to słowo żalu, bólu i rozpaczy. A nadmieniam to, że ja 175 kilogramów ważyłem i no, przystąpiłem do takiego odchudzania. No troszkę, jak to się mówi, podregenerowałem sobie. No i później po czterech miesiącach chyba pan Kosiniak-Kamysz wprowadził taką ustawę o tych kartach parkingowych. Ale od 2010 roku korzystałem z tego. Mamy mąż zmarł, ojciec mój. Cały czas im pomagałem. No ale później z 7 do 145 kilogramów, no troszeczkę, jak to się mówi, ale tak mnie lekarze i komisja potraktowali, to było w ubiegłym roku, we wrześniu stanąłem. Później odwołałem się do jednej komisji, do drugiej, do sądu pracy. W sądzie to nawet wysłuchać mnie nie chcieli. No teraz i po prostu oddalili moją sprawę, bo wiadomo, tak wojewódzki zespół do spraw orzekania i sąd tak mnie potraktował. I tak nie wiem, ile ludzi jest w podobnych przypadkach, po prostu, że tak im się pozbawiło pewnych, gdzie ludzie chcieliby sami funkcjonować, walczyć o zdrowie, jeszcze innym pomagać, nie? A oni no, pisali mi i pan Kosiniak-Kamysz, bo pisałem do ministerstwa, do marszałka Sejmu, do pana Komorowskiego jeszcze, bo to było gdzieś w czerwcu albo w lipcu, te pisma ponapisywałem. Dobrze, że pan znał drogę odwołaczą i na tym się skończyło, no.
Panie Stanisławie.
Drugi raz na komisję, bo już dalej, już teraz 65 lat już przekroczyłem w listopadzie. To jest całkiem, jak to się mówi, ciężko. Żona też nie dosłyszy, ale jeszcze pracuje. Ja mam emeryturę i finansowo po prostu nie, ale chodzi moralnie i prawnie, nie ma żadnej pomocy, no.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić i małżonkę, i mamę. Księże profesorze.
Panie Stanisławie, pan jest tu głosem bardzo wielu ludzi, których dotyka ta bezduszność prawa. Rzeczywiście nasze prawodawstwo, no niby na wzór europejski, tylko ja akurat tych podobieństw z prawem europejskim nie widzę, bo tam to prawo rzeczywiście potrafi dostrzec człowieka, potrafi dostrzec jego problemy. Oczywiście my możemy nie zgadzać się z podstawami ideologicznymi tego prawodawstwa, ale z pewnością w porównaniu z naszym prawodawstwem i naszą sytuacją, to tam jest w cudzysłowie raj, o czym świadczą ludzie, którzy tam wyjeżdżają i mają styczność z urzędami, z urzędnikami, z tym prawem, które tam funkcjonuje, które rzeczywiście traktuje człowieka jako człowieka wolnego i dopóki nie wykaże mu się przestępstwa, to jest rzeczywiście domniemana niewinność. U nas U nas nadal obowiązuje zasada, że jesteś winny i wytłumacz się z tego. I pan jest tego, myślę, najlepszym przykładem. No, dobrze, że pan sobie trochę humorem pomaga i ten przygotowany wierszyk świadczy, że pan potrafi też tak trochę z przymrużeniem oka na wiele spraw spojrzeć, ale ma pan absolutnie rację. Nawet jeśli człowiek sobie radzi materialnie, to potrzebuje po prostu tej świadomości, tego doświadczenia, uszanowania jego podmiotowości. I rzeczywiście w tej sprawie mamy ogromne zaległości, więc ja życzę panu, żeby panu się udało jeszcze trafić do takiego środowiska, żeby tacy ludzie w otoczeniu pana się znaleźli, na których mógłby pan liczyć i którzy rzeczywiście stali się by dla pana prawdziwie przyjaciółmi. To jest trochę na zasadzie tej piosenki, którą słyszeliśmy, że o tym darowaniu siebie drugiemu człowiekowi. Ja bym panu życzył takich ludzi, którzy panu darowaliby siebie w sposób bezinteresowny, bo wtedy rzeczywiście doświadczamy tego, co jest naprawdę najgłębiej ludzkie. Kiedy drugi człowiek daje mi siebie bezinteresownie, a ja mogę liczyć na niego i mogę do niego się zwrócić i wiem, że on to robi z dobroci serca, a nie z jakich korzyści.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Radomia, mam na imię Krzysztof. Ja dzwonię z takim po prostu, bo słucham tej audycji i to jest moje takie pierwsze zauważenie, które chcę podzielić, że u człowieka biednego drugi biedny człowiek prędzej się pożywi niż u bogatego. To jest jedno takie moje zdanie, a po drugie chciałbym pani Beacie Szydło, chociaż ona nie bierze udziału w tej audycji, tylko taką podsunąć myśl. Bardzo dużo ludzi jest w wieku 60 lat, mężczyzn, którzy po prostu nie mają pracy. Niektórzy są bardzo długo już na zasiłku, tylko po prostu bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Sytuacja jest tych ludzi bardzo ciężka, bo nieraz nie mają od kogo pożyczyć pieniędzy, żeby kupić chleba, czy margaryny, czy po prostu coś do jedzenia. Do MOPS-u też za bardzo się nie można zwrócić, bo jeżeli żona ma emeryturę, to te 450 zł przekracza i niestety ja osobiście dostałem odmowę, żeby jakiekolwiek pieniądze dostać, a wiem, że niektórzy przyjeżdżają do MOPS-u, biorą ciężkie pieniądze. Także to jest takie mój pomysł taki dla pani Beaty Szydło. Bardzo bym ją chciał pozdrowić z Radomia tu od nas i po prostu jesteśmy całym sercem z nią, ale też chciałbym po prostu, żeby ona też to wzięła pod uwagę. Może to któryś z panów ministrów weźmie pod uwagę to, że tacy ludzie jak właśnie po 60 roku życia nie mają pracy, są zarejestrowani w Urzędzie Pracy i po prostu nie mają nie mają środków do życia. A iść gdzieś, żeby po prostu po prośbie się człowiek wstydzi. Tak bym powiedział, że to jest tego. Chociaż to nie jest wstyd, bo wstyd to jest kraść, ale moje takie, po prostu to jest takie moje zauważenie, że bardzo dużo takich ludzi po 60 roku życia jest bez środków do życia. Już nie mówiąc o wykupywaniu lekarstw, bo o tym to by nawet nie było mowy. Także pozdrawiam księdza profesora, co bierze udział w audycji, księdza prowadzącego. No i z Panem Bogiem. Życzę wam dużo zdrowia z okazji święta Radia Maryja. Słucham go prawie codziennie. Także serdecznie was pozdrawiam.
Panie
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Bóg zapłać. No i też tutaj można powiedzieć, każdy mężczyzna chce być przydatny, chce być wsparciem, tak? A sam no chętnie by się wziął, to tak jak można ewangelicznie, tak, ale nikt mnie nie najął do pracy. Tak.
Tak, panie Krzysztofie, no ja się absolutnie zgadzam, że biedny zawsze łatwiej pomoże biednemu i u biednego biedny zawsze znajdzie pomoc, bo to jest taka właśnie solidarność. Solidarność w biedzie ma ogromną siłę, ale tak właśnie działa Kościół. Kościół działa w oparciu o ten wdowi grosz i te też dzieła tutaj w postaci Radia Maryja czy Telewizji Trwam, to są naprawdę ludzie, którzy dzielą się nie tym, co im zbywa, tylko tym, co często naprawdę jest częścią ich utrzymania i to jest właśnie piękne. Ale kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, to na pewno gdzieś powinno nam towarzyszyć, że tam, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Więc to według tej zasady, że pieniądz ma nie tylko wartość materialną, jest to jakiś wymiar czysto takiego przeliczenia na towar. On ma również tę energię duchową i trzeba umieć to dostrzec. Natomiast to mężczyźni 50+, bo już nie mówię o 60+, ale problem się zaczyna już 50+, bo to i kobiet dotyczy, i mężczyzn, to rzeczywiście jest problem poważny. Ja myślę, że przed nami stoi ogromne takie zadanie, bo sądzę, że Polacy mają we krwi to, że chcą pracować nie tylko do emerytury, ale dopóki im sił wystarczy. I no, w tej chwili jeszcze myślę, że nie znaleźliśmy takiego rozwiązania, ale tu każda inicjatywa obywatelska, każdy pomysł, nawet gdyby się wydawał głupi, to warto nim się dzielić, bo być może to będzie jakieś inspirujące dla kogoś. No, często wielkie wynalazki zaczynały się od jakiejś głupiej myśli przypadkowej. Być może, że my, polski naród, też znajdziemy rozwiązanie, które dla tych ludzi 50 czy 60+, które później będzie przykładem dla innych państw w Europie i może uda nam się wynaleźć coś takiego. Zresztą panu serdecznie tego życzę. Jeśli pan jest tu tak zaangażowany, być może w dyskusjach z innymi jakieś pomysły tu się zrodzą i warto na ten temat i mówić, ale też pisać. Pisać do tych ludzi, którzy te pomysły mogą podjąć albo też na ich podstawie przygotować jakieś rozwiązania prawne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Przepraszam, ale ja nie ujawnię z pewnych względów imienia.
Dziękuję.
Chciałem serdecznie pozdrawiam gościa, również ojca studio, wszystkie słuchacze. Ja po prostu się nadziwić nie mogę. Pani poseł Pawłowicz zresztą bardzo to trafnie ujęła, nie będę powtarzał. Ktoś, kto miał możliwość, to bardzo wiele mógł zyskać z tej krótkiej jakby krótkiego felietonu, który tutaj na antenie. Ja też oczywiście nie chciałem dużo czasu zajmować, więc nie chciałbym, ale krótko choćby podziękuję za to Radio Maryja. Naprawdę podziękuję tutaj oficjalnie, publicznie, bo warto rzeczywiście przynajmniej uznać i zrozumieć, jaki to jest w tej chwili dar. Ale po prostu brak czasu, wiem, że ktoś będzie chciał zadzwonić, mógłbym wiele na ten temat, ale ja po prostu się nadziwić nie mogę, że ktoś po prostu tak obrócił sytuację, że teraz nawet w sytuacji trudnej, ciężkiej, ludzie chorzy są tak nastawieni, ja oczywiście nie generalizuję, ale są tak nastawieni, że nawet uważają czasem, że przez PiS jest tak ciężko w Polsce. Ludziom, gdzie nie mogą wykupić recept, tak się obróciło i ktoś będzie twierdził, że 3 dni rządów PiSu, no po prostu mnie się to w głowie nie mieści. Ja muszę, to jest chore, to jest naprawdę chore, żebym ja się cieszył z tego, że mnie po 7 latach wreszcie raczył jakiś operator prądowy dobrze rozliczyć, przynajmniej zbliżając do stanu rzeczywistego, rozliczyć za prąd po 7 latach. i gdzie ja tyle bojów, tyle rozmów, tyle zgłaszań i ja mam być z tego zadowolony, to jest chore, proszę Państwa, wybaczcie mi ten impulsywny, ale po prostu jak ktoś tego nie rozumie i odwraca jakieś inne oboczne, że się dużo w Polsce dobrego stało, no oczywiście, że się dobrze dzieje, ale po prostu to cały czas odwracanie kija ogonem, za przeproszeniem, odwracanie kija Wisły, kija, przepraszam, jestem poddenerwowany.
Zawracanie Wisły kijem. Tak.
Pana Pośpieszalskiego, ktoś powie, że jest zaniepokojony tą sytuacją w związku, że nie jest rozwiązana. No proszę Państwa, no naprawdę, ja już tracę wiarę w jakąkolwiek rozsądek i rozumne odczytywanie tego, co
wiele,
się
więc
dzieje.
Mamy, proszę Pana, do zrobienia. Prawda, księże profesorze, no to nie jest to
no tak,
wszystko
tak.
Proste i lekkie.
Tak, to jest głos właśnie, no akurat tak się dobrze złożyło, że nawet nie znamy Pana imienia, ale ja myślę, że to jest też pewien obraz sytuacji, do której zostało polskie społeczeństwo doprowadzone, że są ludzie, z których zrobiono bezimiennych Europejczyków, bez ziemi, bez tożsamości, bez historii, bez pamięci historycznej, tylko właśnie człowieka żyjącego dzisiaj, czyli to hedonistyczne zawołanie carpe diem. Łap dzień, chwytaj dzień, żyj tym, co masz. Masz co jeść, masz gdzie spać, masz ciepłą wodę w kranie, ciesz się, bo to ci dał rząd, to ci dała partia. No, skąd my to znamy? Więc dzisiaj no, zaczyna się to budzić, ale miejmy przed oczyma również tę prawdę, że ludzie naprawdę są różni. Uszanujmy te różnice, bo pozwólmy ludziom myśleć inaczej, uszanujmy to myślenie, ale nie rezygnujmy z tego, żeby ich przekonać do siebie. Bo cały problem właśnie Polaków, myślę, że częściowo tkwi w tym, że my nie rozmawiamy, tylko kłócimy się. A może czas zacząć rozmawiać. I tu też takim pięknym przykładem jest moja rozmowa z Bogiem. Ja nieraz, kiedy no, trochę na modlitwie znam się, bo trochę pisałem na ten temat i też mój doktorat częściowo tego dotyczył, więc starałem się przeniknąć ten temat i do jakich wniosków doszedłem. No między innymi do tego, że ludzie zamiast z Panem Bogiem rozmawiać, to się z Nim kłócą. Udowadniają mu, że nie rozumieją jego słów, nie zgadzają się z tymi prawdami, które od niego pochodzą, są objawione, że można byłoby to zrobić lepiej, ale starajmy się rozmawiać. Im więcej będziemy rozmawiać i przekonywać, uwierzmy, że Chrystus taką właśnie metodą próbował przebić się do świadomości ludzi, którym ogłosił nową naukę, Ewangelię. I my już tę naukę tyle wieków, ponad 2000 lat staramy się zrozumieć i każde pokolenie musi się borykać ze swoimi problemami. Więc ja bym Panu też tej nadziei, takiej ufności życzył. Nam się nie wolno załamać, bo to jest taka szatańska pokusa. Ja kiedyś tu o tym mówiłem, przytaczając tę historię, kiedy to narada była diabłów, jak sprowadzić współczesnego człowieka na manowce. No, straszyć grzechem czy konsekwencjami grzechu, to już wszystko jest znane i człowiek się tego nie boi, to nie działa. Ale doprowadźmy człowieka do zniechęcenia i to działa. Więc brońmy się przed zniechęceniem. Żyjmy nadzieją. I tak jak napisał Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa, jeśli człowiek świętuje, to rodzi nadzieję, bo bez świętowania nadzieja byłaby bezdomna. To jest bardzo ciekawe zdanie z tej adhortacji. Starajmy się świętować. Mamy tyle okazji teraz. Mamy nasz rząd, mamy naszego prezydenta. No teraz w najbliższym czasie świętować będziemy kolejną 24. rocznicę powstania Radia Maryja. Imieniny, urodziny, jubileusze. No, świętujmy, bo to rodzi nadzieję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i księdza profesora.
Dziękujemy. Pani ma
ja
na imię?
Chciałam takiej zaświętować.
Przepraszam, pani ma na imię, że tak wchodzę w zdanie?
Zenobia.
Dziękuję.
Pod Warszawy. Ja chciałam powiedzieć o swojej sytuacji. Ja mam syna chorego, który był 3 lata w Zolu, gdzie panowały straszne, ciężkie warunki. Ważył 40 kg i w ogóle tam była grzybica, wszawica i wszystko. W końcu trafił do DPS-u. Ja z DPS-u go wyciągnęłam, ale przez okres pół roku, dopóki sąd nie odwołał tego wszystkiego, ZUS zabierał mi jego rentę, także musiałam płacić przez kilka miesięcy za miejsce, które kosztowało 600 zł, dostawał 300 zł. Teraz mam taką prośbę, czy te pieniądze zostaną mi zwrócone, bo ZUS mówi, że na pewno nie, DPS tak samo nie. No, takie przepisy wydał pan minister Kamysz. No i czy pacjent jest, czy nie ma, musi miejsce trzymać. Ja od razu, jak go zabierałam, prawie trupa, to powiedziałam, że on tu na pewno nie wróci, żeby nie trzymali miejsca dla niego. No, stało się, jak się stało. Dlatego jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo no, przez skromność już nie mogę mówić. Pozdrawiam gorąco wszystkich.
Dziękujemy. Bóg zapłaci. Z Panem Bogiem.
Pani Zenobio, kiedy słuchałem pani świadectwa tej takiej wypowiedzi zatroskanej matki, to przyszły mi przed oczy obrazy osób, które opiekują się dorosłymi niepełnosprawnymi. Widzieliśmy to, jak oni okupowali Sejm, domagając się praw, jeszcze raz to podkreślam, praw, które wynikają z konstytucji i nikomu z tych ludzi nie zostały odebrane. Podstawowych praw. I widzieliśmy te osoby, matki, ojców opiekujących się, obsługujących, służących swoim już dorosłym dzieciom i oczekującym na jakikolwiek sygnał, że ktoś się nimi naprawdę zainteresuje i będzie o nich starał się myśleć, znajdzie dla nich rozwiązanie, bo tu naprawdę to wymaga rozwiązań systemowych. Tutaj nie można działać tylko doraźnie. Natomiast w pani sytuacji, pani Zenobio, no oczywiście no my tutaj nie podpowiemy pani konkretnego rozwiązania. Ja powiem tak, że nam jest w takich sytuacjach i pani też potrzebny takie natchnienie ducha, bo często to rozwiązanie jest bardzo blisko nas, tylko my go nie widzimy w danym momencie. Więc najpierw zachęcam bardzo mocno do tego, żeby pani łączyła każdą myśl związaną z poszukiwaniem rozwiązania właśnie z tym takim oświeceniem, z darem od Boga, żeby tutaj no, dary Ducha Świętego, mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, no tutaj te wszystkie dary są pani potrzebne, bo to rozwiązanie być może już jest w zasięgu ręki. To jest jedna rzecz, a druga, no naprawdę to instytucjonalne rozwiązanie wymaga też no, pukania do drzwi różnych instytucji, które w takiej sytuacji są zobowiązane pomagać i oczywiście pani nie może tego sama robić też, no dobrze byłoby zainteresować jakichś ludzi. No i wreszcie to, co zawsze mówimy. Pani być może należy do parafii, w której działają jakieś osoby, które działają charytatywnie, są w wolontariacie i mogłyby w tej sytuacji pomóc. No tutaj też trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Ja jestem całym sercem z panią i naprawdę dziękuję za to świadectwo, bo myślę, że ci, którzy słuchają pani tego świadectwa, na pewno już intencja w ich sercach się pojawi, żeby panią wesprzeć.
Księże profesorze, bardzo dziękuję księdze profesorowi i naszym słuchaczom. Gdybym prosił o słowo też podsumowania.
Proszę Państwa, dzisiaj poruszyliśmy temat bardzo, bardzo intymny i to z tych rozmów wynikało. Niełatwo jest mówić o ubóstwie, niełatwo jest poruszać problemy z tym związane, mówić o przyczynach ubóstwa, mówić o skutkach ubóstwa i związanym z tym wykluczeniem. Bo te wszystkie problemy dzisiaj przedstawione pokazały nam, jak wiele tutaj mamy w tym względzie do zrobienia, jak wiele lekcji do odrobienia. Ale powinniśmy też jakoś sobie to uporządkować. I ja bym powiedział tak, w katechizmie Kościoła katolickiego stwierdza się, że żeby coś zmienić w tej kwestii wykluczenia, w tej kwestii ubóstwa i jakoś wykorzystać szanse, jakie daje postęp współczesny, technika, gospodarka, ekonomia, trzeba uszanować ludzką godność i dlatego należałoby praktykować cnoty. Jakie? Na pierwszym miejscu cnota umiarkowania. To do nas wszystkich. Umiarkowania, aby ograniczyć przywiązanie do dóbr tego świata. To jest naprawdę potrzebne każdemu, czy jest bogaty, czy biedny, bo to umiarkowanie pozwala nam nabrać dystansu do rzeczy materialnych. Następnie potrzebna jest nam cnota sprawiedliwości. Sprawiedliwość, jakże to jest ważna cnota i w życiu społecznym, rodzinnym, w relacjach międzyludzkich, żeby właśnie przez sprawiedliwość respektować prawo bliźniego i oddać to, co mu się należy. Przez sprawiedliwość. I wreszcie ostatnia cnota to solidarność. Bądźmy wielkoduszni. Jeśli już pomagamy, róbmy to z gestem, bo to właśnie jest cechą tego, czego uczy nas Chrystus w Ewangelii. I już tak na podsumowanie, ja tym aforyzmem, tymi słowami podsumowałem audycję telewizyjno-radiową, ale to powtórzę, słowa Matki Teresy, że naprawdę, żeby zmienić coś w kwestii wykluczenia społecznego i ubóstwa, należy odwołać się do miłości. Naprawdę, do tej miłości, której uczy nas Chrystus. Bo to jest owoc, który dojrzewa wszędzie, o każdym czasie i każdy może go dosięgnąć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to nasze spotkanie, za te przepiękne rozmowy, świadectwa i za tę miłość, która płynęła z Waszych serc przez wypowiedziane na antenie słowa.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem dziś w rozmowach niedokończonych na temat ubóstwa w Kościele i demokracji był ksiądz profesor Jan Przebyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.